Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa. Ze mną w studiu Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Łódź.
Senator niezależny. Panie senatorze, poznaliśmy dane za czerwiec. No i one są takie niezbyt optymistyczne. 15,5% inflacja rok do roku. Suma podwyżki opału rok do roku 122%, gaz 46%, żywność 14%, paliwa o połowę. No optymizmu chyba nie ma.
Nie ma, bo jeżeli jeszcze do tego dodać ceny wzrostu mąki o 38%, cukru o prawie 40%, a pieczywa o 30%, to są przecież najważniejsze rzeczy, które kupują obywatele w takim dniu codziennym. To jest oczywiście żywność, a w kontekście przygotowania później do zimy to jest oczywiście zakup paliwa. I niestety teraz nie są w lepszej sytuacji ci, którzy mieszkają w blokach czy w budynkach jakichś, które są zasilane ciepłem systemowym, czyli na przykład z elektrociepłowni, bo tam także ceny radykalnie wzrosną, a przed cenami prądu już nie możemy gdzie uciec, bo czasy świeczki w piwnicznej izbie dawno się zakończyły. Inflacja dzisiaj już dotyka absolutnie wszystkich i dla wszystkich jest wyjątkowo dotkliwa, a te drożyzny, te wzrosty cen to oczywiście powód do ogromnego niepokoju.
Te wzrosty, o których pan wspomniał, spowodowały, że Komisja Europejska zweryfikowała swoje prognozy na ten rok i przymiarki na rok przyszły. Ja przypomnę tylko, że ta weryfikacja polegała na tym, że polskie PKB zostało określone wzrostowo, z 3,7 do 5,2 podniesiono wskaźnik. Natomiast jeśli chodzi o przyszłoroczny wzrost PKB, to został obniżony z 3 do 1,5%. I to jest chyba bardzo zła informacja.
To jest bardzo zła informacja. Jeżeli przeczytać ten raport Komisji Europejskiej, to tam niestety jest więcej złych informacji, bo tam na przykład mamy wprost zapisane, że w przyszłym roku będziemy mieli obniżony tak zwany współczynnik konsumpcji prywatnej o około co najmniej 4%, a to może być jeszcze, ta prognoza może być jeszcze zwiększona. Co ona w praktyce oznacza? Ona w praktyce oznacza, że my będziemy realnie nie wydawać mniej, będziemy mieli mniej pieniędzy. I oczywiście można do tego podejść humorystycznie, bo trudno to inaczej skomentować niż kiedy ogląda się zdjęcia wicemarszałek Senatu, Sejmu, która mówi, pani posłanka PiS Małgorzata Gosiewska, która mówi, że można taniej wypoczywać na przykład pod namiotem w lesie i jednocześnie pozuje do zdjęcia dla fotoreportera Super Expressu z kanapką z kawiorem, bo większość Polaków...
Panie senatorze, Super Ekspres nie jedną prowokację już fotografował.
Nie, ale tu akurat nie mieliśmy zaprzeczenia. Pani marszałek rzeczywiście tą kanapkę z kawiorem tam jadła. Ja to pokazuję, żeby jednak pokazać, że szczególnie politycy, i sytuuję te słowa do całej klasy politycznej, muszą szalenie uważać, żeby nie spotkać się ze słusznym zarzutem oderwania od rzeczywistości, bo politycy w Polsce zarabiają nieźle, a większość z tych, którzy nas słucha, zarabia całkiem inaczej i naprawdę mają ogromne trudności, żeby związać koniec z końcem. Perspektywa zakupu opału jesienią, perspektywa wakacyjnego wysyłania dzieci, gdzie wzrosty cen są do 20%. Mówię o wyjazdach krajowych, bo przecież duża część z tych, którzy nas słuchają, nie wyjeżdża na wakacje zagraniczne, które skądinąd wzrosły jeszcze bardziej. To są te problemy, które każdego dnia mają ci, którzy zarabiają po prostu mniej i o tym wszyscy musimy pamiętać. Tak, to są bardzo złe informacje.
Zorganizowane wyjazdy wakacyjne około 40%. Zostańmy jeszcze przy tematach gospodarczych. Jeszcze dwie cyferki pozwolę sobie zacytować. Bezrobocie w Polsce według danych ministerstwa wynosi w tej chwili 4,9%. Według danych Eurostatu 2,7%. To jest trochę inna metodologia
liczenia. To jest dobra informacja.
Ale właśnie, jest to najniższe bezrobocie od, no właściwie odkąd jest mierzone w Polsce. Czy to dobry znak, czy jednak powinno nas to niepokoić?
To jest dobry znak z tego względu, że oczywiście no, w najtrudniejszej sytuacji są zawsze ci, którzy nie mają pracy, którzy poszukują pracy. Oczywiście zawsze znajdą się ci, którzy, dla których te dane w całym się nie muszą podobać. Mówię oczywiście o przedsiębiorcach, którzy mówią szczególnie na przykład teraz w okresie wakacyjnym.
Tak niskie bezrobocie powoduje to, że rynkiem pracy rządzi pracownik, a nie pracodawca.
I dobrze, że pracownik ma silniejszą pozycję, za to oczywiście są pewne sektory, takie jak rolnictwo, budownictwo, za chwilę mamy te prace, szczególnie w rolnictwie intensywne przy różnych zbiorach, ale miejmy nadzieję, że tutaj pewną poduszką, bo znowu z tym też jest pewien problem, bo do Polski uciekła znaczna ilość, głównie obywatelek Ukrainy wraz z dziećmi, dużo mniej jest mężczyzn z wiadomych powodów, duża część z nich walczy po prostu na froncie w Ukrainie. Te kobiety, gdyby miały zorganizowane formy opieki, a są wakacje, to oczywiście duża, większa część z nich mogłaby podjąć pracę, chociaż już według ostrożnych szacunków co najmniej 250 000 z nich pracuje, to też powoduje oczywiście, że ta polska gospodarka może funkcjonować lepiej. To, co niepokoi, to część ekonomistów uważa, że w związku z tą trudną sytuacją i wywołaną wojną, i w związku z tym ogólnoświatowym spowolnieniem gospodarczym może spowodować, że w przyszłym roku to będzie pierwszy rok znaczących zwolnień z firm, że firmy będą szukać oszczędności i ta dobra sytuacja na rynku pracy, dobra z punktu widzenia pracowników, tych osób, które pracują, w przyszłym roku niestety może ulec pogorszeniu, to powinno nas napawać szczególnym zaniepokojeniem i być bacznie obserwowane, także w kontekście uruchamiania ewentualnych jakichś rządowych programów przeciwdziałania tym zjawiskom.
Zostawiamy na chwilę gospodarkę. Bardzo bacznie obserwuje nas Unia Europejska i mamy tu do czynienia z takim zaleceniem przygotowanym przez Wierę Jurową, a mianowicie rozdzielenie dwóch funkcji kluczowych. Pytam o to pana, bo pan ministrem sprawiedliwości swego czasu był.
I rozdzielałem te dwie funkcje.
No właśnie, to jest, chodzi o rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ten temat już się pojawiał kilkakrotnie. Czy takie stanowisko Wery Jourovej, komisarza, może być wiążące, znaczące?
Znaczy to na ten moment jest stanowisko jednego komisarza, nie całej Komisji Europejskiej w postaci jakichś wytycznych lub zaleceń. Skąd się wziął problem? Bo paradoksalnie, chociaż jestem absolutnie przekonany do tego modelu, bo wtedy nie ma obaw, zarzutów, czy stanowisko prokuratora generalnego nie jest wykorzystywane politycznie, a politykiem jest zawsze minister sprawiedliwości, członek gabinetu. Przypomnę, że w Polsce mieliśmy okres kilkuletni, kiedy był to prokurator generalny wybrany w transparentnej procedurze, w innej, przez inną osobę, na końcu rekomendowany niż ówczesna większość rządowa, bo wybierał go ówczesny prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Ja uważam, że ta procedura jest dobra. Ilu byśmy dyskusji uniknęli? Mamy sytuację na przykład związaną, przepraszam, odwołam się do innej instytucji mi bliskiej, raportu Najwyższej Izby Kontroli, która mówi, wyrzucono w błoto 1 300 000 000, budując dwie wieże pod bloki węglowe w Ostrołęce, które później te same spółki Skarbu Państwa, które te pieniądze wydały, zaczęły rozbierać, czyli te pieniądze bezpowrotnie utraciliśmy. Tak, to powinno być ocenione później przez prokuraturę, kto za to odpowiada. No nie toczą się te postępowania. Ale znowuż, tutaj muszę ważną uwagę poczynić. Osobiście jestem za absolutnym rozdziałem tych dwóch funkcji, ale są różne modele w Unii Europejskiej. Są także kraje, gdzie mamy połączoną funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Najważniejsza jest praktyka. Ta praktyka niestety dzisiaj w Polsce absolutnie niepokoi w kontekście wykonywania transparentnie funkcji niezależnego oskarżyciela publicznego przez prokuraturę.
Wynika więc z tego, że temat będzie jeszcze wracał pewnie niejednokrotnie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję.
Dziękuję Państwu i życzę, żeby Państwa jak najmniej te wzrosty cen dotykały. Wszystkiego najlepszego.
Senator niezależny. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.